Był Wietnam autostopem, cała Europa już była też chyba autostopem. No i teraz coś chyba najbardziej wymagającego, bo najpierw Stany, później Ameryka Środkowa i Południowa. Dlaczego w ogóle tam i jakie generalnie statystyki, bo tam pewnie z około 10 tysięcy kilometrów łącznie zrobiłeś.
Tak jak właśnie wspominałeś, ale jeszcze zapomniałeś powiedzieć, były też USA, bo tutaj się zaczął ten plan. 3 lata temu były przejechane USA autostopem wszerz z Los Angeles do Nowego Jorku. No i w tym roku ponownie USA chciałem podbić, tylko że z północy na południe. No i niestety bez Ameryki Centralnej i Środkowej, ale Ameryka Południowa. No łącznie statystycznie wyszło około chyba 17 tysięcy kilometrów. No niestety musiałem się przesiąść również na autobus przez sytuacje i zdarzenia losowe, które napotkały mnie na tej trasie.
Co to była za trasa? Tam na pewno była Kolumbia, Ekwador, wszystkie kraje, jakbyś miał wymienić?
Zaczęło się od wylotu na Alaskę, później musiałem z Alaski przelecieć do Seattle. Przyjechałem całe USA od północy do południa, aż do przylądka Key West. Następnie z Miami przeleciałem do Kolumbii, z Kolumbii w stronę Ekwadoru, Peru, Boliwia i Brazylia.
Ty jak pojechałeś do tego Wietnamu, to już wtedy wydawało się, że osiągnąłeś bardzo dużo jako autostopowicz. Tobie to jeszcze nie wystarczyło, jeszcze musiałeś iść dalej i już teraz zapowiedziałeś, że jeszcze pójdziesz dalej.
Kurczę, z tym autostopem jest tak, że jednak troszeczkę wcześniej, jak człowiek jest młodszy, to wydawało się to łatwiejsze, bo nie myślał, nie zastanawiał się. No, były głupoty w głowie, łatwiej było robić pewne rzeczy. Teraz, na przykład, tak jak 3 lata temu wskoczyłem na pociąg towarowy, no w tym roku, jak zobaczyłem pociąg towarowy, no to pomyślałem o problemach, no już się odwróciłem od tego pociągu. No cóż, świat jest duży. Poznawanie kultur, poznawanie życia w danym kraju, w danym miejscu jest niesamowite, jest ogromne. No i to jest dla mnie właśnie autostop. Dlatego no, nie chciałbym tego przerywać, ale zobaczymy, jak na to sytuacje losowe pozwolą i wiek.
No właśnie, ale tobie kiedyś wystarczy? Dojdziesz do jakiegoś momentu, w którym stwierdzisz, nie dlatego, że będziesz zmęczony, czy nie będziesz miał siły, czy zdrowie nie pozwoli, ale do momentu, w którym stwierdzisz, zobaczyłem już tyle, ile chciałem, wracam do Gdyni, siedzę w mieszkaniu.
Oj nie, na to pytanie można powiedzieć, że są dwie odpowiedzi, ponieważ tak już wystarczy, ja już powiedziałem nawet 2 lata temu, że jeżeli sytuacja losowa, na przykład taka jak praca, na przykład związek czy coś w tym stylu, powie mi Mateusz stop, no to ja wtedy przestanę, bo ja już po części jestem spełniony. Ale z drugiej strony no, nie ma czegoś takiego. Ja w tym roku utworzyłem dla siebie własny, można powiedzieć, hashtag Never Stop. Chodzi Never Stop Exploring. Po prostu ja nigdy nie przestanę. Ja nawet jak będę miał rodzinę, no to może już nie będzie autostop, ale ja dalej będę chciał poznawać świat. On jest ogromny, on jest przepiękny. No i naprawdę, naprawdę warto wyjść z domu, zobaczyć, co jest u nas na podwórku i jeszcze dalej.
No właśnie, ale nie myślałeś o tym, żeby oglądać to wszystko z kimś, żeby zabrać kumpla, dziewczynę, bo podróżujesz samotnie i no, ta samotność, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, jest przytłaczająca momentami.
W tamtym roku właśnie tą samotność najbardziej poznałem. W tym roku aż tak źle nie było, aczkolwiek szukałem kompana, nawet na forach szukałem, gdzieś wszędzie szukałem kogoś, kto by chciał ze mną pojechać. Była jedna taka osoba chętna, no niestety przed samym wyjazdem dopiero się dowiedziałem, że nie pojedzie. No większość osób mówi, że jestem troszeczkę szalony, jak to się mówi, i że no to są troszeczkę niebezpieczne wybryki. Ja wiem, że tak się da, ja wiem, że tak można. No, oczywiście no, niebezpiecznych sytuacji jest, bywa sporo, ale to jest wszędzie, wszędzie na świecie, więc myślę, że no nie wiem, jeżeli byłaby taka okazja, oczywiście każdego roku myślę, że mogę z kimś, można to zmienić, nie trzeba robić jakichś, prawda, rekordów kilometrowych, można jeden kraj przejechać, dwa, ale można też i 10, no bo wiadomo, z drugą osobą jest troszeczkę trudniej, bo z miejscem po prostu w samochodzie, no i kierowcy nie ufają, bardziej ufają jednej osobie niż dwóm.
Ty mówiłeś o tym, że wszędzie jest niebezpiecznie, ale byłeś w jednym z najniebezpieczniejszych krajów świata, w Kolumbii. Tam spędziłeś tydzień. Jaką miałeś najbardziej niebezpieczną sytuację, kiedy stwierdziłeś, że nie wiem, czy zdrowie, czy może nawet życie jest zagrożone?
Z Kolumbią jest tak, że ponoć jest na drugim miejscu w najniebezpieczniejszych krajach. No i ja bardzo mocno świadomy pojechałem tam. Wiedziałem gdzieś tam, już pierwszego dnia w Kolumbii zabłądziłem, bo nie, pod zły adres pojechałem. Jednak Kolumbijczycy to niesamowita nacja. No, ja byłem w szoku, jak chcieli mi pomóc. Gdzieś tam poszedłem, też się śmiałem z tego, w slumsach pokręcić jakieś materiały, wideo i tym podobne. Ale no, jedna sytuacja w mieście Cali, no... Po prostu przez to, że trenuję ten sport, trenuję crossfit czy futbol amerykański, zdołałem uciec. Skoczyłem z ponad 3 metrów, ponieważ goniono mnie z bronią. Na początku się zatrzymałem, myślałem, że chcą coś ode mnie. Jednak kiedy zobaczyłem, że gościu zeskakująco z mojego murka łapie się za broń, która mu może wypaść, automatycznie obróciłem się, to po prostu był już instynkt. Nie patrzyłem, biegłem i wtedy, kiedy był po prostu koniec, jakby mur czy coś takiego, no to po prostu zeskoczyłem stamtąd i wbiegłem na drogę.
Czytałem o Kolumbii i przewijały się takie określenia, że tam jest jednocześnie i niebezpiecznie i bardzo wesoło, że jesteś na wspaniałej imprezie, a wracając z tej imprezy ktoś ci grozi nożem. Rzeczywiście to jest taki kraj kontrastów?
Cała Ameryka Południowa to jest kraj kontrastów, jednak no w Kolumbii jest to najbardziej widoczne, ponieważ no oni nadal walczą właśnie z wszystkimi korupcjami, z całą przemocą, z bronią. W Kolumbii jest najłatwiejszy dostęp do broni w całej Ameryce Południowej, no i po prostu wykorzystują. Mnie goniło 2 siedemnastolatków, myślę, no po prostu oni tak wyglądali. Ja po prostu jak już leciutko ochłonąłem, to ja byłem lekko zły nawet dla siebie, bo gdzieś ta duma, honor się odezwał. No ale no niestety, no Kolumbia jest, tak jak mówię, byłem w tych miejscach, jakichś 2 chłopaków mi pomogło. Tu ktoś tam oddali mi swoją kartę nawet na autobus, bo nie wiedziałem jak kupić. Mimo że oni mówili ciągle po hiszpańsku, mój hiszpański jeszcze leży, chociaż jest troszeczkę lepszy, no ale jednak pomogli. A tam, gdzie mnie próbowano zaatakować, to było już prawie centrum w światowym mieście Salsy, tak? No Cali jest ogromnym miastem, a przy samym centrum mnie zaatakowano. Tak jak mówię, po centrum handlowym ochroniarz chodzi z bronią, ale nie zawieszoną, tylko po prostu z bronią w ręku. No kurczę, no niesamowite, to tak samo jak z narkotykami, mówi się o całej tej Kolumbii, o tej kokainie. Wszystkich ludzi, których ja spotkałem na swojej drodze, nie mieli styczności nigdy w ogóle z kokainą. Jej nie widzieli, ich przyjaciele nawet jej nie widzieli, a mówi się, że tam jest po prostu o tak, o, że to łatwo dostać na przykład ten narkotyk. A no, no naprawdę, ogromny kontrast. Albo ktoś w tym siedzi, albo po prostu w ogóle nie siedzi. I myślę, że tak samo jest tam z przemocą. No albo ludzie są przyjaźni, pomocni dla osób przyjaznych, dla gringo, albo no po prostu chcą ich okroić.
Tak by podobnie było w innych krajach, Ekwador, Peru czy Boliwia. Jakbyś miał je scharakteryzować, opowiedzieć, co tam cię najbardziej może inspirowało, co było dla ciebie szokiem?
Powiem tak, po tej sytuacji z Cali, mimo że ja się śmiałem, no niech moi znajomi nie wierzyli po prostu, jak ja z nimi rozmawiałem później przez Skype'a, że jak ja mogę na to tak reagować, bo ja się śmiałem, ja po prostu, ja domyślałem się, że będzie taka sytuacja. Jednak gdzieś to w tej podświadomości to zadziałało i moja podróż już każdego dnia była inna, ja po prostu się bałem. Ja bałem się wyciągnąć kamery, nagrać coś, ja bałem się latać dronem, bałem się cokolwiek robić. No i już ludzi też spisywało na straty i to był mój błąd, ponieważ gdzieś na wybrzeżach Ekwadoru jakieś dzieci do mnie krzyczały. No ja już myślę, Boże, dajcie mi spokój. One po prostu chciały pomachać mi, zagrać ze mną w piłkę. No kurczę, prawie się poryczałem na to, byłem tak na siebie zły, że mam takie nastawienie. No jednak no to ich spojrzenie to... To jest inny kraj, no ja się czułem troszeczkę obco, no każdy mi zawsze mówił uważaj na siebie, uważaj. No i gdzieś, mimo że ja no lekko duch, ale jednak uważałem. No kraje mnie fascynowały, każde miejsce mnie fascynowało, no naprawdę poznałem wiele niesamowitych ludzi. W tym roku właśnie już nie tylko widoki i to, co zawsze mnie inspirowało, ale w tym roku numer jeden to są ludzie dla mnie, których poznałem na swojej drodze, którzy mi pomogli, którzy byli bezinteresowni. No po prostu to jest do napisania książki, że tak powiem, bo to jest coś niesamowitego. No. Peru mnie na przykład w drugą stronę zachwyciło, ponieważ no te nieturystyczne miejsca były strasznie brudne. Tak jak teraz widać o tym, jak się mówi o plastiku w wodzie, o tym całym brudzie. No na przykład no, zwala się to na Europę czy USA, a ja największy bałagan, największy brud widziałem właśnie w Peru. Ludzie śmieci wyrzucają za okno przed dom po prostu, no jest cała góra śmieci, no coś strasznego. A już jak byłem w Cusco, w jednej z najbardziej turystycznych miejsc, no to czyściutko, pięknie. Nawet ludzie po angielsku tam rozmawiali. No coś niesamowitego. Bardzo duże kontrasty. Boliwia, No, Boliwia też. Tam akurat no 4000 metrów, nagle zjeżdżamy gdzieś w dół, tam już gdzieś tam słońce. Z jednej strony zimno, chłodno, biedota, a przy miejscowości Santa Cruz, miasto przypominające dosłownie Los Angeles, tylko brakowało im dostępu do wody. Ale chociaż no, wszędzie bardzo mocno rodzinnie, wszędzie można powiedzieć też taki jakby spokój w tych rodzinach. Oczywiście bardzo mocni chrześcijanie czy katolicy. No niesamowite. Wieczorami zawsze wszyscy wspólnie spędzają te wieczory. Odbywa się to zazwyczaj na zewnątrz. No trochę męczący kraj, bo wszędzie właśnie ten hałas, harmider, klaksony. Tu właśnie jest ciągły hałas. No. Tak naprawdę mógł godzinami na ten temat opowiadać, na temat Ameryki Południowej.
Powiedziałeś, że najważniejsi dla ciebie byli ludzie. W czasie takiej podróży, tak dynamicznej, gdzie każdego dnia jesteś gdzie indziej, jest czas, żeby zawiązać jakieś przyjaźnie, żeby utrzymywać kontakt później dalej. Czy to są przyjaźnie, ale jednak takie bardzo króciutkie, te być może 100-kilometrowe, a być może 1000-kilometrowe, ale jednak trwające no, raczej nie więcej niż kilka dni?
Porównując na przykład tamtoroczną podróż, każdego dnia podróżowałem, każdego dnia z plecakiem, w tym roku stawiałem właśnie na troszeczkę spokoju, na to, żeby posiedzieć gdzieś chwilę, odpocząć, rozejrzeć się, na większy spokój. Zostawałem po 4 dni, 5 dni gdzieś, 3, mimo że w planach miałem tam jeden dzień. Ci ludzie no, zostali dla mnie w sercu. Ja mam jakiś kontakt, czy teraz no, w dobie internetu, czy to Facebook, czy maile, czy coś, no to jest coś niesamowitego. Ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tych ludzi spotkam, z niektórymi nawet myślałem o współpracy, nawet o otworzeniu wspólnego biznesu, prawda, polsko-kolumbijski czy polsko-boliwijski. No, do dziś dzień nawet z niektórymi mam kontakt, chociaż no wiadomo, on jest ciężki. Powrót tutaj do Polski, no to są kolejne obowiązki, to jest powrót do obowiązków i to nie w 100%, tylko w 200% na pełnej mocy, tak? Więc będę starał się dbać o te kontakty, no i ciągle mam nadzieję, że tych wszystkich ludzi, których spotkałem na swojej drodze, spotkam jeszcze raz, ponieważ no, to ja byłem. Ja zawsze stawiałem na znajomych, zawsze stawiałem na kumpli, na coś tam, na jakieś kontakty. No i to gdzieś tam mały procent tego został we mnie i wiem, że to dalej gdzieś tam owocuje i że będę miał kontakt z tymi ludźmi, że to będą przyjaźnie na zawsze.
Ty wrzuciłeś na swojego Facebooka w jednym z postów cytat Kate Douglas Wiggin. Jest jakiegoś rodzaju magiczny magnetyzm w dalekim podróżowaniu i powracaniu kompletnie odmienionym. Jak rozmawiam z tobą, to mam wrażenie, że ty jesteś kompletnie odmieniony, prawda?
Sam nie wiem. Tak naprawdę to nie mi oceniać, chyba ludzi, którzy mnie znają. Ja nie zawsze miałem problem z samooceną i w ogóle z czymś takim, ale no na pewno, no, dlatego ten cytat dałem, ponieważ jedziemy i uczymy się. Podróże otwierają nam oczy, nagle też, no naprawdę, poznajemy te kultury. My wszystkiego możemy się nauczyć podczas podróży. To jest coś niesamowitego. No ludzie wracają odmienieni, bo nagle, tak jak ja, byłem na tej Alasce, po 2 dniach spania gdzieś tam w namiocie, przy minus nie wiadomo jakiej temperaturze, gdzie mogły mnie niedźwiedzie zjeść, bo żyje ich tam 40 tysięcy, czyli kurczę, no jedno wielkie miasto. Jak wziąłem prysznic, to prawie się popłakałem. Mówię, bo ciepła woda, jak człowiek nagle to docenia. Zwykłe, proste rzeczy. No i w podróży uczymy się wiele, uczymy się pokory, uczymy się właśnie tego, na ile nas stać, bo myślimy, że nas nie stać, że jesteśmy słabi, a nagle podczas takiej podróży, tak jak ja miałem okazję wejść na 6000 metrów, gdzie nigdy na takie szczyty nie wchodziłem, tylko może na 2000, no przeszedłem samego siebie. I mimo tego, że myślałem, że nie dam rady, to jednak dałem rady. No, dla mnie to po części mały cud. No ale ludzie takie, nie wiem, mam nadzieję, że wróciłem odmieniony, ale tylko i na lepsze.
Z tym prysznicem musimy wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy ostatnio. Kiedy zapytałem cię, czy szczęście w czasie takiej podróży oznacza coś innego, no to właśnie dokładnie to potwierdzasz. Tutaj szczęście nie mierzy się liczbą nowych iPhone'ów, które można sobie kupić, tylko takimi najprostszymi rzeczami.
Ojej, ja pod tym się podpisuję wszystkimi częściami ciała, ponieważ no dla mnie szczęście, wiadomo, pieniądze mogą nam pomóc troszeczkę do szczęścia, mogą pomóc nam bliżej zrealizować marzenia. Aczkolwiek nie ukrywam, że ja najbardziej szczęśliwy byłem, na przykład na Alasce, ze wzgórza, patrząc na te piękne lasy, na te piękne kolory. W oddali były góry ze śniegiem, czy już jak byłem poza miastem i idąc w Peru na Machu Picchu. przez dżunglę. No kurczę, no ja byłem przeszczęśliwy, nagle spadł deszcz, ulewa, mimo że miałem palto, mimo że miałem coś ochronnego na plecach, to mi i tak to przemokło, ale ja byłem przeszczęśliwy. Ja byłem no niesamowicie przeszczęśliwy. Widoki, natura, po prostu to, jaki świat jest piękny, to nadawało mi sens, to nadawało w ogóle to całe szczęście. Więc no ja uważam, że materialne rzeczy tylko mogą pomóc, fajnie. Jednak no tak jak mówię, niestety straciłem laptopa właśnie. No i to jest trochę przykre, no, ponieważ tam były moje zdjęcia, filmy, no, to jest materialna rzecz. Mi jest przykro, że straciłem te zdjęcia, że zacząłem tam pisać pewne, można powiedzieć, ważne rzeczy, aczkolwiek no, w najbliższym czasie ja sobie nie kupię laptopa i nie mówię tutaj o roku, dwóch czy trzech, tylko nawet pięciu, bo to jest koszt jakichś 3-4 tysięcy. No i ja wolę zamiast tych 4 tysięcy wydać na laptopa, to już wolę sobie kupić bilet gdzieś i zwiedzić jakieś kolejne ciekawe miejsca.
A może przypomnijmy, bo tego nie mieliśmy tutaj na nagraniu, tego laptopa ci ukradziono i to nie jest jedyna rzecz, którą ty straciłeś podczas całej tej podróży, bo tam były też komplikacje różne z bagażem.
No niestety już mówię, cały ten mój wyjazd to było dziwna rzecz, kiedy leciałem do Stanów, nie wsadzono mojego bagażu do samolotu. No i kiedy wylądowałem, już miałem przysiadkę na Islandii, to dowiedziałem się o tym. Mój bagaż dopiero wrócił po 2 tygodniach. Później, kiedy już właśnie leciałem na Alaskę, znaczy z Alaski do Seattle, zgubiono mój nóż, który był też prezentem od moich znajomych z byłej pracy. No, no niestety, później znowu jakaś komplikacja, znowu kolejna komplikacja. Pech, pech się za mną ciągnął niestety.
Poprzednim razem ty mówiłeś, że najbardziej zachwycił cię moment, kiedy widziałeś, jak mnisi grają w kosza o wschodzie słońca. Masz jedno takie zdjęcie w swojej głowie z tego wyjazdu, na którym teraz byłeś?
Nie wiem, myślę, że ja jeszcze po prostu chyba troszeczkę nie ochłonęłem. Jednak uważam, że jest miejsce, nie no, są miejsca, jest to naprawdę ciężkie do określenia. Jednak moim zdjęciem numer jeden to jest zdjęcie pod autobusem z filmu Into the Wild. Jest to dla mnie niesamowite miejsce, niesamowity przekaz. Był to sens wszystkich moich podróży, odkąd zobaczyłem ten film. Miałem okazję przeczytać książkę po polsku i angielsku teraz. No i myślę, że po części jestem spełniony jako podróżnik autostopowy, czy autostopowicz, no nie wiem jak to nazwać, czy backpacker, ale no mimo, że to nie jest zdjęcie pod tym prawdziwym autobusem, tylko właśnie z filmu, to myślę, że to zdjęcie jest numer jeden.
Co cię najbardziej zaskoczyło w całej tej podróży? Nie chodzi mi o takie rzeczy typu właśnie zgubiony bagaż, no bo wiadomo, że to jest szok, ale być może czegoś się spodziewałeś, a było zupełnie na odwrót, albo coś nagle niespodziewanie się wydarzyło?
Z roku na rok wydaje mi się, że to doświadczenie jest coraz większe. Jednak no zawsze, zawsze musi coś nas zaskoczyć. No najbardziej mnie w sumie zaskoczyło to, że w Boliwii w ogóle nie istnieje coś takiego jak autostop i naprawdę tam nie istniało jako autostop. Ja nawet zatrzymałem się, szukałem internetu, pisałem do ludzi, czytałem na forum. No to mnie najbardziej zaskoczyło. Nieistniejący autostop w Boliwii i to jest naprawdę prawda. No, to było niemożliwe, tam wszyscy chcą pieniądze. Ogółem w Ameryce Południowej, jeżeli ktoś stoi przy drodze, to czeka właśnie na autobus, no i wiadomo, za to trzeba by zapłacić, no ale no niestety chyba to było dla mnie największe zaskoczenie, ponieważ tak myślę, że na większość rzeczy byłem przygotowany mentalnie przede wszystkim. Moja głowa chyba mentalnie, psychicznie byłem na to przygotowany.
Jaka jest najmilsza rzecz, która cię spotkała? Bo wiadomo, że różne rzeczy się zdarzają. Dostałeś między innymi właśnie tę kartę autobusową. Co cię najbardziej miłego spotkało podczas tej podróży?
To bym musiał listę jak czerwony dywan wyciągnąć. Nie no, jeśli chodzi o taką prywatną, no to na pewno to, że kiedy wziąłem lekcję surfingu w Ekwadorze, to pierwsza fala, którą miałem złapać, to stanęłem i surfowałem, że aż zacząłem krzyczeć, aż ludzie, którzy tam przechodzili przez plażę, to stanęli i się patrzyli. No to było chyba, myślę, no, taki coś niesamowitego. Ale no, bardzo, jednym z najlepszych też w ogóle, to jest taki hit. Mój host, ponieważ używałem couchsurfingu, miał kuzyna, który 25 lat temu ożenił się z Polką w Kolumbii. Oczywiście zostaliśmy umówieni na spotkanie. Okazało się, że pani Maria jest tłumaczem biegłym też, wykłada też na uniwersytecie, bardzo ważnym uniwersytecie w Kolumbii, no ale jest również tłumaczem dla naszych wszystkich polityków i prezydentów. Więc już gościła pana Kwaśniewskiego, pana Wałęsę dwa razy, teraz właśnie chyba ministra obrony albo ministra spraw zagranicznych, już nie pamiętam. Ale każdy polityk, każda najważniejsza osoba, która przyjeżdża, no jest prowadzona przez panią Marię. Ona wszystko opowiada, prawda, tłumaczy, oprowadza po Kolumbii, mówi o tej kulturze. No i akurat miałem tą okazję, że byłem jedną z tych osób, mimo że no można powiedzieć w cudzysłowie jestem nikim, tak? Więc no pani Maria przez cały dzień mnie oprowadzała po Bogocie, pokazywała mi najpiękniejsze miejsca, wyszliśmy nawet do Muzeum Złota, za darmo oczywiście. No i wiem tyle o Kolumbii, że naprawdę czuję się jakbym tam żył z pół roku albo nawet więcej, ponieważ no poznałem historię i kulturę Kolumbii, w ogóle ludów, Indian, którzy tam żyli bardzo, bardzo dobrze i mogę też o tym sporo powiedzieć.
Ale ty w ogóle, patrząc nawet na podróżników czy turystów, to jesteś takim prawdziwkiem w cudzysłowie, bo ty nie jedziesz i nie oglądasz zabytków, nie patrzysz tylko, a doświadczasz, bo wydaje mi się, że znaczna większość turystów, jakby przyjechała na plażę w Ekwadorze, to by popatrzyła, jak ludzie surfują, a nie sama surfowała.
To tak jak właśnie no, mówiłem, no, miałem też znajomych, którzy równocześnie gdzieś tam podróżowali samochodem po Stanach, no, przejeżdżali od znanego miejsca do znanego, robili zdjęcie, ciach, jedziemy dalej. No dla mnie to w ogóle nie ma sensu. Ja na przykład lubię się zatrzymać, ja lubię wejść tak jak byłem w Yosemite Park. Można było wjechać na szczyt samochodem. Ja z dwoma Hiszpanami oczywiście wybrałem 8-godzinny trekking, tak? Gdzie no niestety aż się szokowałem, ponieważ mi nogi odpadały, nie miałem siły iść. No i chodziło o to, żeby ten park zobaczyć, jaki on naprawdę jest. O to właśnie chodzi. Trzeba zejść, wejść, trzeba poczuć, trzeba się zatrzymać. Nawet trzeba się zatrzymać jeden dzień. Jak nie jeden, to dwa albo trzy. Trzeba zobaczyć wschód słońca albo zachód słońca. No, po to podróżuję. Nie podróżuję po zdjęcia i po lajki, czy nie wiem, w wirtualnym świecie, żeby pokazać, gdzie to nie byłem. Podróżuję po to, żeby coś zobaczyć. I żebym mógł to przekazać dalej i no, żeby to poszło, żeby ludzie mogli zobaczyć, jaki świat jest piękny, bo o to chodzi, mimo że wiadomo, jest też zły, ale to przede wszystkim tylko przez ludzi, to świat jest niesamowicie piękny.
Ty wracasz pełen, mam wrażenie, inspiracji, przynajmniej ja tak ciebie oceniam. Jesteś naładowany energią i jeszcze chyba troszeczkę głową na innym kontynencie, ale no, twoje kolejne zadanie tutaj już się zaczyna, bo jakby mówisz o tym, że chcesz inspirować też ludzi tutaj na miejscu, żeby ludzie chociażby sięgnęli po książkę, czy ruszyli się, nie wiem, do Bytowa, do Chojnic.
Dokładnie tak. No. To może nie taka misja, chociaż z jednej strony czuję się zobowiązany, czuję się, nie wiem czemu, ale to już jak kiedyś mówiłem, że czuję, że muszę spłacić dług, który niekoniecznie należał do mnie. I po prostu, jeżeli mam taką okazję, a dzięki temu, że założyłem właśnie ten swój mały profil Down the Road i ludzie naprawdę są ciekawi, ja tam nikogo nie zapraszam, tam ludzie sami przychodzą, tam ludzie sami chcą to zobaczyć, więc w takim razie czemu ja nie mam poświęcić najcenniejszej rzeczy, czyli czasu i nie przekazywać tego ludziom, co widziałem, co zapoznałem, co mogę polecić, albo czy żeby się zastanowili nad swoim właśnie życiem. Bo to nie o to chodzi, żeby pędzić. Właśnie tak jak wcześniej zadałeś to pytanie. Wczoraj rozmawiałem ze znajomą, która też wyjeżdża do USA. Ona ma tam milion rzeczy. Ja mówię, spokojnie, na spokojnie. Ty będziesz tam bardzo przeszczęśliwa, ale ustań gdzieś. Weź wdech, popatrz na to, usiądź. Wypij kawę nawet, patrząc na to miejsce. No to jest coś magicznego. Tego się właśnie czasem nie da opisać. To albo trzeba opowiedzieć, albo trzeba komuś pokazać. No i myślę, że chyba każdy to rozumie, bo pracując gdzieś wyjeżdżamy sobie na urlop, na domek gdzieś, czy nawet nad Morze Polskie i siadamy na tarasie i nagle zapijemy tą kawę, patrząc właśnie na wodę, na góry, czy na coś i nagle czujemy ten jakby luz. To jest urlop. Tak mi się wydaje, no, że większość ludzi właśnie tak robi.
Właśnie jak już jesteśmy przy piciu kawy, to gdzieś tam po drodze trafił się jeszcze Paryż. Jak można w ogóle być w Paryżu, będąc w Ameryce Południowej? Co tam się zdarzyło?
No właśnie, kawa. W ogóle no wszyscy moi znajomi tak a propos kawy mówili, o Mateusz, ty będziesz tyle jedzenia próbował. Ja mówię, nie, ja będę tylko próbował kawy wszędzie, bo niesamowita jest kawa. No ale właśnie a propos tego mojego pecha. Akurat no to jest pech, czyli no ja czegoś nie sprawdziłem. Znalazłem bardzo tani bilet z Brazylii, oczywiście z przesiadką w Paryżu, kupiłem go. No ale po tygodniu nagle mnie wzięło, tak, tak, do Polski wracając. Musiałem sprawdzić jeszcze co i jak. Ja nagle patrzę, a tu jakieś dwie inne nazwy w Paryżu. I patrzę, przesiadka niestety nie jest na lotnisku, tylko jest z lotniska na lotnisko. Niestety ja w ogóle w Boliwii zgubiłem swoją kartę bankomatową, przez co też musiałem skrócić swoją podróż, więc no ja zostałem bez pieniędzy ogółem. A no przeprawa przez Paryż, no Paryż jest najdroższym miastem Europy, jest naprawdę w euro nie lada wyzwaniem, więc na jeden autobus jakoś mnie było stać, no i ogółem miałem 7 godzin przesiadki, ale Paryż mogłem przejść pieszo. Ja byłem we Francji około 3-4 razy, ale no właśnie omijałem Paryż, ponieważ wolałem zwiedzać piękne miejsca niż tam miasta. No ale miałem okazję przejść z punktu A do punktu B, gdzie jechał, że tak powiem, ostatni autobus na te drugie lotnisko, przy najpiękniejszych miejscach. Ogółem katedrę Notre Dame w ogóle spontanicznie, nawet nie wiedziałem, że ona tam jest i przechodzę obok i zrobiłem zdjęcia, bo mówię, piękny budynek, a dopiero później się zorientowałem, że to katedra. No i mówię, dobra, musiałem leciutko zboczyć pod wieżę Eiffla, aż tu nagle się ukazała. Nie mogę niestety powiedzieć, co powiedziałem, kiedy ją zobaczyłem, bo to przekleństwo. Ale no, to było jedno z marzeń, wypić właśnie z widokiem na wieżę Eiffla kawę, więc tam jakieś zaskórniaki ostatnie gdzieś wyciągnąłem, kupiłem chyba espresso, czy no po prostu najtańszą jakąś kawę, szukałem oczywiście najtańszej restauracji i spełniłem swoje małe marzenia od razu przy okazji. Na spokojnie przemyślałem wszystko, wypiłem kawę, dalej ruszyłem, jeszcze zwiedziłem oczywiście Łuk Triumfalny, ponieważ był po drodze, no niesamowite to było.
Dużo tych marzeń spełniłeś w czasie tej podróży? Dużo było takich smaczków?
O kurczę, tak. Tak, tak. Właśnie w tym roku można powiedzieć, że nie liczby, nie cyfry, nie odległości pokonane, a bardziej rzeczy, które chciałem zrobić i można powiedzieć, że na tej tak zwanej bucket list odznaczałem powolutku. Więc sporo ich było.
Przed tobą już na pewno jest kolejna podróż. Już ogłosiłeś, że to będzie Afryka. Szukasz miejsc coraz bardziej egzotycznych, coraz bardziej niebezpiecznych, czy po prostu kontynent po kontynencie, aby cały świat zwiedzić?
Można powiedzieć, że szukam miejsc, gdzie mnie nie było, gdzie się nie hołdaczyłem, jak to znajomi mówią. Ale chodzi o to, że no, jeżeli już byłem w Ameryce Południowej albo gdzieś tam w Azji, to myślę, że mogę postawić krok dalej, właśnie kontynent, żeby zobaczyć, jak się żyje na tym kontynencie. A po prostu do krajów w tym kontynencie, gdzie nie byłem, tak jak teraz, no niestety musiałem zrezygnować z Chile, Argentyny i Paragwaju. Ja tam po prostu wrócę, mam nadzieję. Znaczy, no jestem przekonany, że wrócę. No ten kontynent dalej będzie, tak? On dalej jest. Tak samo w Azji dalej to będzie stało. Plan jest albo Grenlandia. Tam autostop nie działa, ale stacja badawcza tak. No myślę, że może coś się udać, ale no zobaczymy. Ale myślę, że bardziej Afryka, to wszystko zależy po prostu od czasu, no i wiadomo, finansów. Bo jestem dobrej myśli, no na pewno to zrobię. Afryka była kontynentem numer jeden w moim życiu zawsze od początku, ale po prostu brakowało mi chyba odwagi albo nie wiem czego, żeby po prostu ten ruch wykonać. Teraz no idę po prostu cios za ciosem, więc myślę, że jeżeli bym zrobił sobie przerwę w następnym roku, mogę już tego nie dokonać. No ale tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jak się moje życie potoczy w najbliższych miesiącach, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będę mógł sobie zrobić chociaż miesięczną przerwę. Wtedy planuję polecieć na Tanzanię, Kenię. I po prostu pojechać w górę do Egiptu, więc nie przejadę raczej całej Afryki, tylko pół.
Ty się nigdy nie zatrzymasz, prawda? To jest niemożliwe.
Never stop, jak mówiłem. Nigdy.